Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Trzecia edycja Biblikum Śląskiego, cykl Eklezjologia i Pneumatologia Świętego Pawła. Wykład 38. Nauka Świętego Pawła o Kościele, część 5. Rozdział 3. Listy pasterskie. We współczesnych badaniach nad Corpus Paulinum podkreśla się coraz bardziej, że listy pasterskie pochodzą z okresu popawłowego. Podobnie jak w innych pismach Nowego Testamentu, zauważa się wpływ tradycji najpierw ustnej, a później spisanej. Tak i w listach pasterskich moment ten odgrywa ważną rolę. Fakt powoływania się właśnie autora listów pasterskich na Pawła jako na autora, piszącego do osób hierarchii kościelnej, świadczy o ich związaniu z Pawłem, a także z jego doktryną. Można więc naukę zawartą w listach pasterskich uważać za kontynuację doktryny apostoła narodów z uwypukleniem nowych elementów i dostosowania całości do aktualnych potrzeb Kościoła już poapostolskiego. Jest też rzeczą ciekawą, że listy pasterskie niejako pomijają innych apostołów. Jedynym jakby autorytetem jest apostoł narodów. Ponieważ sytuacja Kościoła w czasie powstawania listów pasterskich była inna niż ta, kiedy Paweł pisał swoje listy do poszczególnych gmin, w listach pasterskich chodziło o znalezienie odpowiedniego modelu Kościoła dla tej nowej rzeczywistości. Kościół zatem jest tematem naczelnym tych pism, nie zawsze rozwiązywanym na bazie ściśle teologicznej. Dlatego ujęcie rozdziału dotyczącego eklezjologii listów pasterskich odmienne jest od dwóch poprzednich. Punkt pierwszy. Zagadnienia ogólne. Podpunkt A. Zasady regulujące życie Kościoła. Określenie listy pasterskie wskazuje na to, że nie są one co najmniej w głównej mierze skierowane do gmin kościelnych, lecz do ich pasterzy, czyli do tych, którzy z urzędu im powierzonego stoją na czele gminy i nią kierują. Okoliczność ta sprawia, że w listach pasterskich mamy często do czynienia ze specyficzną formą parenezy, z zapisem zaktualizowanej dyscypliny i skazaniem na temat różnych problemów związanych z życiem Kościoła. W listach pasterskich po raz pierwszy zjawiają się pewne elementy prawnicze, a więc normy dotyczące postawy kościelnej i sposobu działania społecznego, jak również przepisy indywidualnego postępowania ujęte w katalogi cnót i wad. Autor listów pasterskich nie tworzy dopiero tych norm, lecz posługuje się już istniejącymi w życiu Kościoła. Pragnie im tylko nadać normatywny charakter za pomocą apostolskiego autorytetu Pawła i autorytetu aktualnych pasterzy gmin, by wprowadzić je jako obowiązujące w Kościele. W parze z normatywnymi wskazówkami, mającymi świadczyć o kościelnym życiu, idzie ujęcie już głoszonej kiedyś Ewangelii w formę maksym doktrynalnych. W tym kontekście zjawia się zwrot zdrowa nauka, obejmujący zarówno dogmaty ortodoksyjnej nauki, jak i płynące z nich zasady praktycznego działania w życiu gminy i osobistym. Kerygmat jest więc ogólnie scharakteryzowany jako słowo godne zaufania. Pasterz ma się nim posługiwać i w tym celu przypomina mu się go w krótkich zwrotach, łatwych do zapamiętania, jak i do przekazywania. Pasterz ma już gotowe sformułowania wiary, opierające się w niejednym wypadku na starszych formułach. On więc w głównej mierze jest odpowiedzialny za jakość i gorliwość powierzonych mu członków Kościoła i za skuteczność głoszonej Ewangelii. Dlatego pasterze osobiście otrzymują upomnienia i wskazówki, aby godnie sprawowali swój urząd, wszakże narażeni są na różne próby wierności. W wypadku zaś szczególnych niebezpieczeństw grożących gminie muszą być na nie uodpornieni. Niebezpieczeństwa mogą być różne. Na ogół są nimi słabość, ospałość we wierze, brak należytej karności i porządku. Szczególnie groźne są błędne nauki. Obok wielkich tematów listy pasterskie poruszają także małe, dotyczące codziennego życia chrześcijańskiego gminy. Typowymi przykładami zajmowania się zwykłymi sprawami gminy są szczegółowe pouczenie o metodach pracy poszczególnych stanów duszpasterskich czy troska o zdrowie pasterza. A za tym wszystkim, za sprawą wielką czy małą, stoi autorytet Pawła Apostoła. Podpunkt B. Autorytet Pawła Apostoła. Paweł występuje w listach pasterskich jako ich autor. Wspomina o sobie, o swojej roli w życiu Kościoła, daje jako apostoł miarodajne wskazówki. Niemniej tak zwane wspomnienia Pawłowe w porównaniu z odpowiednimi tekstami starszych listów Pawłowych ujawniają, że raczej ktoś mówi o Pawle niż on sam o sobie. Taki obraz Pawła zachowano aż pod koniec pierwszego stulecia. W każdym razie listy pasterskie kreślą Pawła jako jedyny autorytet w przepowiadaniu i ustalaniu dyscypliny kościelnej, a równocześnie jako wzór gorliwości w służbie Kościoła i w głoszeniu ortodoksyjnej nauki. Na Pawle powinni się wzorować wszyscy nauczyciele i przełożeni gmin. Ten obraz Pawła osiąga szczyt, w sumie nie odbiegający od rzeczywistej postawy apostoła, w drugim liście do Tymoteusza, 4 rozdział, wiersze od 6 do 8. W tekście, który apostoła przedstawia już jako wywyższonego. Powołując się na autorytet Pawła, autor listów pasterskich, pragnie osiągnąć podwójny cel. Zapewnić nauce zawartej w listach pasterskich, nie odbiegających zresztą od wytycznych Pawła, apostolski autorytet oraz podkreślić jej ortodoksyjność. Jest to świadoma i zamierzona forma rekursu w stronę apostolskiego pochodzenia aktualnej doktryny Kościoła, mieszczącej się w klimacie pawłowej tradycji, a dostosowanej do sytuacji gmin czasów poapostolskich. Rekurs taki był niezbędny, skoro Kościół, narażony na różne obce wpływy i prądy doktrynalne, miał kontynuować autentyczną tradycję apostolską. W listach pasterskich nie tyle idzie o nową interpretację myśli pawłowych, ile o ścisłą ich kontynuację i realizację w nowych warunkach i okolicznościach, w których znalazły się kościoły lokalne czasów poapostolskich. Z tym związane jest użycie nowych sformułowań oraz przesunięcie akcentu na zagadnienia teologiczne i eklezjologiczne, które za czasów Pawła nie domagały się takiej eksplikacji jak w listach pasterskich. Jakie więc zagadnienia szczególnie zaakcentowano? Otóż w pierwszym rzędzie podkreślono ścisły związek z tradycją apostolską. Kościół poapostolski kontynuuje więc tradycję apostolską w ramach legalnej sukcesji. Za legalną sukcesję odpowiedzialni są mężowie, którzy są bezpośrednimi uczniami i następcami apostołów. Zmienił się dotychczasowy, charyzmatyczny profil Kościoła, a nastąpiła era stabilizacji i uporządkowania najważniejszych spraw doktrynalnych, dyscyplinarnych i hierarchicznych. Dlatego listy pasterskie ustalają pewne zasady urzędu. Urząd i struktura wchodzą więc w skład ogólnej teologii listów pasterskich jako podstawowa część nauki o Kościele, determinując poniekąd obraz Kościoła. W związku z eklezjologią listy pasterskie nie zaniedbały podania ważnych wskazówek dla życia wiernych w Kościele. W końcu wszystkie te tematy, tradycja i sukcesja apostolska, urząd i próby definicji Kościoła, forma chrześcijańskiej egzystencji wiernych, mają swoje ramy teologiczne. Punkt drugi. Zagadnienia szczegółowe. Podpunkt A. Tradycja i sukcesja apostolska. Dla zrozumienia zagadnienia tradycji i sukcesji ważny jest tekst drugiego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, drugi wiersz. Co ode mnie usłyszysz w obecności wielu świadków, przekaż zaufanym mężom, którzy będą zdolni do tego, by także innych pouczyć. Tekst ten określa formalny charakter Ewangelii jako nauki, której integralność gwarantuje wiarygodny przekaz apostoła. Otrzymali go bezpośredni uczniowie Pawła, a oni z kolei przekazują go zaufanym mężom. W ten sposób Ewangelia dociera w sposób nieskażony do kompetentnych nauczycieli w Kościele i przez nich staje się w nim na nowo żywa i obecna. Każdorazowy przełożony gminy, jak na przykład Tymoteusz, ponosi odpowiedzialność nie tylko za naukę, którą sam aktualnie głosi wiernym, lecz także za odpowiedni wybór swych następców. W ten sposób listy pasterskie ustalają pewną zasadę kontynuacji tradycji apostolskiej. Zasada ta odnosi się do wszystkich następców apostołów, którym przysługuje prawo i obowiązek autorytatywnego przekazywania Ewangelii swoim następcom. Z zasady kontynuacji tradycji apostolskiej wypływa więc druga, mianowicie zasada sukcesji apostolskiej. Z pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, drugi wiersz, wynika ona w sposób bezpośredni, z innych tekstów tylko pośrednio. Zazwyczaj bowiem listy pasterskie zajmują się faktem przekazania nauki apostolskiej, zwanej parateke, czyli powierzonym dobrem. Przekazywanie powierzonego dobra powinno być odpowiedzialne i wierne. Za to odpowiedzialna jest zarówno strona przekazująca, jak i strona odbierająca. Trzykrotnie w listach pasterskich parateke stanowi przedmiot zachowania i czuwania, co wyraża grecki czasownik pylaksei. Dwukrotnie apostoł upomina Tymoteusza, by osobiście czuwał i zachował depozyt wiary. Zachowaj powierzone dobro, paratekę. Innym razem żywi nadzieję, że Bóg ma moc moje powierzone dobro, ten parateken mou, ustrzec. Widać więc, że zarówno Bóg jest zatroskany o naukę apostolską, jak i apostoł, który wzywa Tymoteusza, czyli zwierzchnika i nauczyciela Kościoła, aby nad nią czuwał. Przymiotnik prawy, kalos, określa istotę paratekę. Jest ona prawa, to jest bezbłędna i nie może prowadzić do błędu. W sumie paratekę to wiara, którą głosi Kościół, wychodząca od apostołów jako przekazane dobro, ostoja jedynej i prawdziwej nauki. Ewangelię Pawła, która jest paratekę apostoła, Kościół strzeże i przekazuje dalej. Tradycja i sukcesja są więc jak najbardziej związane z Kościołem. Po prostu realizują się w nim, określają jego strukturę i charakter. Podpunkt B. Funkcja urzędu. Kim powinni być mężowie upoważnieni do przekazywania owej paratekę i komu mogą ją przekazywać? Nie ulega wątpliwości, że stróż i głosiciel apostolskiego depozytu wiary powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje. Musi się cieszyć dobrą opinią, nienagannym życiem i zdolnościami do głoszenia Ewangelii celem zachowania prawdziwej nauki, jej obrony przed herezjami oraz utrzymania porządku i dyscypliny w Kościele. Na czele gminy stoją starsi, prezbiteroi i biskupi, episkopoi. Ordynacja dokonuje się przez nałożenie rąk. Jeśli dla zwierzchników i pasterzy gminy używa się zamiennie tytułu starszy i biskup, to od nich wyraźnie odróżnia się urząd diakonów spełniających posługi charytatywne w gminie. Listy pasterskie wspominają także o ewangelistach. Wydaje się, że ich funkcja ograniczała się jedynie do głoszenia Słowa Bożego. Rola nauczycieli miała prawdopodobnie większy zakres. Troska o materialne utrzymanie zwierzchników i sług kościoła należy do gminy. Urząd, a przede wszystkim urząd biskupa, czyli zwierzchnika i pasterza gminy, w listach pasterskich posiada charakter funkcjonalny. Poprzez urząd i sukcesję w urzędzie zostaje zagwarantowana autentyczność i nieskazitelność prawowitej doktryny wiary apostolskiej. Z zasady tradycji i sukcesji, o której wspominaliśmy, wypływa zasada urzędu zwierzchnika gminy. Z nim związana jest władza apostolska przekazywana przez włożenie rąk. Ujawnia się ona w strzeżeniu, głoszeniu, przekazywaniu prawowitej nauki i posiada znamiona charyzmatyczne. Charyzmat prorocki, o którym wspomina pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział 18 wiersz i czwarty rozdział 14 wiersz, jest darem nadzwyczajnym. Niemniej jest darem podporządkowanym charyzmatowi urzędu spadkobiercy apostołów. Pomaga on w wyborze odpowiedniego kandydata na biskupa. Dlatego też w całej pełni za wybór nowego kandydata według listów pasterskich odpowiedzialny jest przełożony kościoła. Wierni nie odgrywają tu nadzwyczajnej roli. Oni w kościele stanowią przedmiot żywej troski i opieki swojego pasterza. Ich wiara i egzystencja chrześcijańska zakotwiczona jest w pewnym stopniu co najmniej w charyzmatycznym urzędzie pasterza gminy. Okres szamotania i walki w kościele minął. Kościół wkracza w epokę stabilizacji, a autonomiczny charakter urzędu pomaga tej stabilizacji, gdyż gwarantuje jedność i trwałość apostolskiej tradycji. W tym sensie należy zrozumieć słowa zawarte w drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział, drugi wiersz. Co usłyszałeś ode mnie w towarzystwie wielu świadków, to przekaż zaufanym mężom, zdolnym do nauczania innych. Pochodzenie apostolskie tradycji oraz autorytet urzędu są ogniwami zasadniczymi w życiu i egzystencji Kościoła. Rodzi się więc dalsze pytanie. Jaką wizję Kościoła kreślą listy pasterskie?
Multimedialne studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie.